zrobione.
Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej z udziałem Marszałka Sejmu, pana Włodzimierza Czarzastego, ministry rodziny, pracy i polityki społecznej, pani Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, głównego inspektora pracy, pana Janusza Krasonia oraz prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pana Liwiusza Laski. O zabranie głosu proszę ministrę rodziny, pracy i polityki społecznej, panią Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.
Dzień dobry, szanowni państwo, szanowny panie marszałku, panie ministrze, główny inspektorze pracy, panie prezesie. Są takie daty, które z podręcznika zna każdy uczeń. Są takie daty, których nie ma w podręcznikach, ale które zmieniają rzeczywistość milionów ludzi. Dziś jest taki dzień. 8 lipca 2026 roku, dzień, w którym w życie wchodzi reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Dzień, w którym państwo mówi milionom ciężko pracujących Polek i Polaków, stajemy po państwa stronie. Państwo staje po stronie pracowników. Staje po stronie ludzi pracy, którzy przez całe lata, całe dekady ciężko pracowali, ale nie mogli cieszyć się i korzystać z uprawnień, które gwarantuje prawo pracy i kodeks pracy. Po stronie takich ludzi jak pani Krystyna z Rawy Mazowieckiej, która przez 20 lat pracowała na umowie zleceniu jednej po drugiej, każdego dnia w hali produkcyjnej przy taśmie. Mówiła, że nie ma prawa do urlopu, prawa do bezpieczeństwa, ochrony przed zwolnieniem z dnia na dzień. Sygnalizowała swoją trudną sytuację inspektorom pracy. Ale inspektorzy nic nie mogli zrobić, rozkładali ręce. Odeszła z pracy dopiero wtedy, kiedy doznała zawału, bo nie mogła sobie pozwolić na to, żeby pójść na zwolnienie chorobowe. Tak działają umowy cywilnoprawne, tak działają wtedy, kiedy zastępują umowy o pracę. Państwo staje dzisiaj po stronie takich ludzi jak pan Kamil, kurier z Krakowa, który przez całą Wigilię rozwoził paczki, pracował. Nie dlatego, że chciał dorobić, nie dlatego, że mógł liczyć na premię świąteczną, tylko dlatego, że nie przysługiwało mu prawo do wolnego ustawowo dnia. Ponieważ został wypchnięty na B2B, nie miał wyboru, po prostu musiał pracować jak pracownik, ale nie mógł cieszyć się uprawnieniami, jakimi cieszą się pracownicy. Państwo staje po stronie takich osób jak młoda graficzka, która zaledwie po kilku dniach pracy została na oczach, na publicznym czacie całej firmy zwolniona jednym kliknięciem, bo pracowała na zleceniu. Została zwolniona dlatego, że nie mogła obsługiwać programu, w którym uprzedzała, że nie pracuje. Na oczach współpracowników bez zdania racji. Bo na umowach śmieciowych można pracownika skasować jednym kliknięciem. Tacy ludzie, takich ludzi jest i było od dekad w Polsce znacznie, znacznie więcej. Co ósma osoba w Polsce, co ósma pracująca osoba jest albo była na śmieciówce. Co czwarta zna kogoś, jakąś bliską osobę, która musiała borykać się z zatrudnieniem śmieciowym. Prawie każdy z nas zna kobietę, która odwlekała decyzję o macierzyństwie do czasu uzyskania legalnej umowy o pracę, bo chciała mieć prawo do urlopu macierzyńskiego, bo chciała mieć pewność, że będzie wychowywała swoje dziecko w warunkach stabilnego zatrudnienia i bezpieczeństwa, że z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc nie straci źródła dochodu. Tak było przez lata. Wiem o tym dobrze, dlatego że sama dorastałam w latach 90., w latach 2000 wchodziłam na rynek pracy. Pamiętam zapewnienia, że umowa, zlecenie, działalność gospodarcza to elastyczność. B2B to nadzieja, że to daje wolność i swobodę funkcjonowania. Tylko o tę swobodę nikt z nas nie prosił. Słyszeliśmy wtedy, że najpierw musimy nadgonić, gospodarka musi nadgonić, a czas na prawa pracownicze przyjdzie później. Minęło wiele lat, gospodarka zdecydowanie nadgoniła, jesteśmy dzisiaj w czołówce gospodarek na świecie. Ale prawa pracownicze i ich faktyczne egzekwowanie nie urzeczywistniło się w zasadzie aż do dziś. Dziś się to zmienia. Dziś wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy, ustawa, która nadaje Państwowej Inspekcji Pracy, instytucji powołanej przez marszałka Piłsudskiego do tego, żeby stać na straży praw pracowniczych, nowe, skuteczne narzędzia walki ze śmieciówkami. Inspektor pracy, który wejdzie do firmy, wejdzie do przedsiębiorstwa, wejdzie do instytucji publicznej i zobaczy, że jest tam pracodawca i pracownik, że jest szef, kierownik, nadzór, określony zakres obowiązków, czas i miejsce wykonywania tej pracy. A pomimo tego taka osoba pracuje na umowie o dzieło, umowie zlecenie albo jest fikcyjną działalnością gospodarczą, będzie w końcu mógł reagować. Pracownik nie będzie już skazany tylko na to, żeby dochodzić swoich praw podczas wieloletniego procesu przed Sądem Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy poprowadzi go za rękę i będzie reprezentować go w walce o to, co mu się należy zgodnie z obowiązującym prawem. To ogromna zmiana. To dzień, w którym państwo staje po stronie świata pracy, po stronie pracującej Polski. To dzień, w którym mówimy otwarcie, że prawo musi być przestrzegane. Każde prawo. Bo prawo pracy to jest część prawnego porządku Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej, która została zbudowana na walce właśnie pracowników, stoczniowców, włókniarek, robotników, tych wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę i wywalczyli wolną Polskę. Ale w tej wolnej Polsce zbyt często traktowani byli jako pracownicy, obywatele drugiej kategorii. Respektowanie przepisów prawa pracy to obowiązek każdego pracodawcy. Wiem, że pracodawców, którzy ten obowiązek spełniają i respektują, jest w Polsce zdecydowana większość. Dla nich reforma Państwowej Inspekcji Pracy i ustawa, która dzisiaj wchodzi w życie, w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Niczego w ich życiu nie zmieni. Ale ci pracodawcy, ci przedsiębiorcy, którzy są nieuczciwi i którzy prawo do legalnego zatrudnienia po prostu łamią, tak, oni mają się czego obawiać. Państwowa Inspekcja Pracy jest od dziś wyposażona w nowe narzędzia do walki z łamaniem prawa, do walki z obchodzeniem prawa, do walki z krzywdą i z okradaniem polskich pracowników z prawa do urlopu, z bezpieczeństwa przed zwolnieniem z dnia na dzień, z prawa do płatnych nadgodzin, z prawa do godności i satysfakcji ze swojej pracy. To wielki dzień, w którym państwo stoi po stronie pracującej Polski. Tak, to jest ustawa i reforma przygotowana przez Lewicę, ale to jest ustawa, która nade wszystko jest ustawą pracującej Polski. Polski ponad partyjnymi podziałami, podziałami, które w tym budynku bardzo często ciężko jest przekroczyć. Ale dokładnie tak samo kasjerka głosująca na prawicę, jak kurier głosujący na lewicę zasługują na godne traktowanie, na godną pracę i na bezpieczeństwo swojego zatrudnienia. Kiedy zwracam się, a zwracam się w tej chwili do pani Krystyny, do pana Kamila, do młodej graficzki, to mówię tak naprawdę do wszystkich pracujących Polaków. Od dziś państwo wraca na waszą stronę. Państwo będzie chroniło wasze prawa, wasze bezpieczeństwo. Państwowa Inspekcja Pracy będzie reagowała na nadużycia tego, co wy macie zagwarantowane w Kodeksie Pracy, w Konstytucji i na mocy polskiego prawa. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyłożyli swój wysiłek do tego, żeby ta ustawa przygotowana w Ministerstwie Pracy, przyjęta przez rząd, przeprowadzona przez parlament i podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego mogła się urzeczywistnić. Dziś kończymy pewien etap, ale rozpoczynamy etap kolejny. Rozpoczynamy etap wdrażania tej reformy, ale rozpoczynamy coś, co nazywamy nowym porządkiem na rynku pracy. Bo reforma Państwowej Inspekcji Pracy to początek tego nowego porządku. Krokami kolejnymi jest większa ochrona przed mobbingiem, są przejrzyste zasady rekrutacji na stanowiska, jest uporządkowanie tematu staży i zaliczanie do stażu pracy okresów przepracowanych na zleceniach, na działalności gospodarczej. Jest ochrona młodych pracowników wkraczających na rynek pracy przed wyzyskiem i wprowadzenie odpłatności za staże, za zdobywanie doświadczenia. Jest to w końcu testowanie pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. To największa modernizacja polskiego rynku pracy od dekad Jestem zaszczycona, dumna i szczęśliwa, że mogę być jej częścią. Bardzo serdecznie dziękuję.
O zabranie głosu proszę głównego inspektora pracy, pana Janusza Krasonia.
Panie marszałku, pani minister, panie prezesie, szanowni państwo. Państwowa Inspekcja Pracy jest przygotowana do realizacji nowego zadania. Od dzisiaj inspektorzy pracy ruszają do kontroli wszędzie tam, gdzie umowa cywilnoprawna zastępuje umowę o pracę. Przygotowaliśmy metodykę kontroli, przygotowaliśmy bardzo starannie liderów, którzy we wszystkich okręgowych inspektoratach pracy, we wszystkich powiatach będą prowadzili ten proces, wspierając wszystkich innych, którzy tego zadania się podejmą. Wykonaliśmy także ogromną pracę edukacyjną. Bardzo dziękuję wszystkim mediom za zainteresowanie tym tematem, za wiele artykułów, inspiracji i wywołanie publicznej debaty. Bo taka debata była potrzebna, aby z jednej strony wyjaśnić, o co chodzi w tej reformie, w tym nowym narzędziu i aby właściwie przygotowali się zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy. Najkrócej mówiąc, wszędzie tam, gdzie umowa cywilnoprawna zastępuje umowę o pracę, tam inspektor pracy w pierwszej kolejności po przeprowadzonej kontroli wyda postanowienie, wyda polecenie, które pracodawca będzie mógł zrealizować. Jeśli zrealizuje polecenie przekształcenia zawartej umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę, będzie spał spokojnie. Ogłaszam także, że w tych wszystkich przypadkach, kiedy pracodawca zareaguje pozytywnie, nie będzie sankcji. Natomiast wszędzie tam, gdzie po kontroli i poleceniu zawarcia umowy o pracę, pracodawca będzie miał wątpliwości, będzie miał inne zdanie, wtedy inspektor pracy skorzysta z kolejnego narzędzia, skieruje wniosek do okręgowego inspektora pracy, aby ten wydał decyzję administracyjną. Ta oczywiście decyzja administracyjna przekształcenia umowy będzie podlegała kontroli sądu. To już jest wola pracodawcy. Szanowni państwo, nie zamierzamy w naszych działaniach organizować jakiejś wielkiej nagonki na jakąkolwiek branżę, bo o to byłem pytany. Ale żadnej branży nie wykluczamy. Nie celujemy w żadne konkretne zawody, ale żadnego zawodu nie wykluczamy. Będziemy kontrolować i reagować wszędzie tam, gdzie łamane są zapisy artykułu 22 Kodeksu Pracy, który charakteryzuje stosunek pracy. Nie forma zawartej umowy, nie treść zawartej umowy, nie kruczki prawne zawarte na papierze, ale stan faktyczny będzie przesądzał o tym, czy mamy do czynienia z umową o pracę, czy mamy do czynienia z umową cywilnoprawną. Bowiem umowy cywilnoprawne są obecne w polskim prawie. Są obecne w zakładach leczniczych, są obecne w wielu miejscach jako istotny element życia gospodarczego i współdziałania. Natomiast nie mogą zastępować umów o pracę, bo praca w Rzeczpospolitej jest pod ochroną konstytucji i każdy obywatel ma zagwarantowane po pierwsze bezpieczne i higieniczne warunki pracy, po drugie prawo do urlopu, prawo do godnego wynagrodzenia, prawo do dobrostanu, kiedy osiągnie stosowny wiek. Rozpoczynamy od kontroli skargowych. Mamy ogromny wzrost, już teraz widzimy ogromny wzrost skarg, w których obywatele skarżą się i proszą o interwencję, bo uważają, że są niewłaściwie zatrudniani, to znaczy zatrudniani na umowy cywilnoprawne, a nie na umowę o pracę. Od tego zaczynamy. I możemy się spodziewać, że ta forma aktywności inspekcji pracy w najbliższych miesiącach będzie główną. Kontrole planowe, kontrole w oparciu o ryzyko występowania negatywnych zjawisk zamierzamy realizować najwcześniej od nowego roku, wykorzystując potężne narzędzie, jakie mamy także w ustawie, możliwość wspólnej analizy ryzyka wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Krajową Administracją Skarbową, albowiem od dzisiaj mamy możliwość wymiany informacji i baz danych. Szanowni Państwo, nie czeka nas żadna rewolucja, więc uspokajam tych wszystkich, którzy rzetelnie, solidnie prowadzą biznes i zarządzają swoimi przedsiębiorstwami. Także apeluję do wszystkich pracobiorców. Nie obawiajcie się, nie będzie ze strony nikogo żadnych retorsji, represji, jeśli inspektor pracy waszą umowę przekształci. Jesteście chronieni przez urząd, jesteście chronieni przez prawo. Dziękuję, panie marszałku.
O zabranie głosu proszę prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pana Liwiusza Laskę.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, dziś państwo stało się sprawniejsze. Dziś Polska jest mocniejsza. Zaczęły się widzieć ze sobą instytucje, instytucje kluczowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowa Administracja Skarbowa. Podpisaliśmy wczoraj porozumienie między trzema instytucjami. W związku z tym będziemy się wymieniać danymi. Te dane posłużą każdej z instytucji. Państwowa Inspekcja Pracy dostanie wgląd w działania, w rejestry Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie otrzymywał informacje z Państwowej Inspekcji Pracy. Już dziś dostaliśmy 16 tysięcy rekordów dotyczących nakazów płatniczych, które wydała Państwowa Inspekcja Pracy, które wszystkie zweryfikujemy. Również będziemy dostawać informacje o wszystkich poleceniach przekształcenia umowy, czy też o decyzjach wydanych przekształceniowych. To bardzo ważne uprawnienie. Proszę Państwa, również będziemy widzieć się z Krajową Administracją Skarbową. Dostaniemy wgląd do części PIT-ów, części z tych PIT-ów informacji, nie do wszystkich, do CIT-ów. W tym samym momencie będziemy to widzieć. Przykładowo, żeby to zobrazować, jeżeli ktoś nie płaci składek za pracowników, to zachodzi też podejrzenie, możliwość, że nie płaci pracownikom. Tym samym Państwowa Inspekcja Pracy zostanie poinformowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o fakcie zalegania przez dany podmiot z zapłatą składek. Ale oczywiście to wejdzie do systemu kontroli. My stworzyliśmy bardzo precyzyjny system wymiany tej informacji. System, który jest również całkowicie bezpieczny, z poszanowaniem ochrony danych osobowych, z ograniczonym dostępem do informacji, z potwierdzeniem i weryfikacją osób, które będą z niego użytkować. Ten ciężar wziął na siebie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, więc jest hub wymiany danych i to już działa. Mogę Państwa właśnie poinformować, że w pełnym zakresie jesteśmy z tego zadowoleni. Dużą nadzieję pokładamy również w wspólnym zespole do spraw wymiany informacji, do spraw analizy ryzyka. I to będzie również przełomowa rzecz. Umożliwi to bardzo precyzyjne kontrole. Gdy instytucje się widzą, ściągniemy ciężar z pracodawców. Będzie mniej nietrafionych kontroli, więc tylko będziemy kontrolować tam, gdzie widzimy zagrożenia, gdzie nasze algorytmy wskażą możliwość potencjalnego ryzyka. To jest, proszę Państwa, historyczna chwila. My wspieramy również Państwową Inspekcję Pracy, wspieramy KAS. Te trzy instytucje, bym zdążył powiedzieć, polubiły się i będą razem współpracować dla dobra wszystkich pracowników. Do tej pory na przykład Państwowa Inspekcja Pracy nie widziała 1,5 miliona podmiotów zatrudniających osoby wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Dziś zaczyna je widzieć. To też jest, proszę Państwa, przełom. Państwowa Inspekcja Pracy nie mogła kontrolować podmiotów, które zatrudniały wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Więc z naszej strony to wielki przełom, odciążenie dla pracodawców. Chciałbym również podziękować w tej chwili pracownikom zarówno Krajowej Administracji Skarbowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS-u, za to wszystko, co zrobiliśmy, bo to 3 miesiące dokonaliśmy niesamowitej pracy. Integracja 3 systemów wydawało się nam na początku niemożliwe, no ale daliśmy radę, więc ja też chciałbym bardzo uszanować to i podziękować tutaj pracownikom wszystkich 3 instytucji. Ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaruję pełną współpracę, brak restrykcyjności, przestrzeganie prawa. A samą ustawę dość dobrze znam, gdyż pracowałem nad nią od 2 lat z panią minister Dziemianowicz-Bąk. Byłem szefem zespołu, który napisał tą ustawę. Dziękuję bardzo.
O zabranie głosu proszę marszałka Sejmu, pana Włodzimierza Czarzastego.
Dzień dobry państwu. Proszę państwa, państwo dostaje coraz więcej instrumentów, aby skutecznie stanąć po stronie pracownika, aby wziąć odpowiedzialność za rynek pracy. Dlatego jesteśmy w tym gronie, bo chcemy powiedzieć, że wszystkie jednostki, które w tej sferze będą operowały, będą ze sobą współpracowały. Po wprowadzeniu ustawy, która wlicza w staż pracy umowy śmieciowe oraz jednoosobową działalność gospodarczą, przeprowadziliśmy następną ustawę, która dzisiaj wchodzi w życie. Będzie dotyczyła wszystkich środowisk. Mam dobrą informację dla dziennikarzy i dziennikarek. Waszego również, chociaż wiem, że u was głównie są umowy o pracę. Proszę państwa, wiem o tym, że jeżeli chodzi o rynek pracy, będzie to trudna robota, żeby to wszystko zgrać i wszystko to przeprowadzić. Ale wiem również, że dzięki obecności lewicy w rządzie, zauważcie państwo, że nikt nie mówi o ograniczeniu praw pracowniczych. Dzięki obecności lewicy w rządzie ucichły głosy na temat potencjalnego wyprowadzenia związków zawodowych z zakładów pracy. Wiemy, po co jesteśmy w tym rządzie. Bierzemy za to odpowiedzialność i mogę powiedzieć, że dowozimy sprawy. Na pewno można to robić lepiej, ale mamy świadomość, że rynek pracy będzie bardziej ucywilizowany, będzie bardziej odpowiedzialny po tych wszystkich zmianach, które w tej chwili następują. Jedyną rzecz, którą mogę powiedzieć, to żeby wszystkim nam się udało, bo i takie też mam pragnienie, bo wydaje mi się, że ten rynek pracy na to zasługuje. Nie udało się zlikwidować na dziś umów śmieciowych, co było naszym postulatem i jest, ale bardzo możliwe, że ta droga będzie drogą ewolucyjną, a nie rewolucyjną w tym kierunku. Myślę, że tak jak pani minister Dziemianowicz-Bąk mówiła, wiele osób, które miały umowy śmieciowe, bo były do tego przymuszane ze względu na rynek, na którym pracowały, będą mogły odetchnąć. To, co też jest ważne, to, co powiedział pan inspektor, to nic na siłę. Będziemy poprawiali tam rzeczy, gdzie mamy nieuczciwe sytuacje. Chociaż, żeby była jasność, zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy, pracownicy w Polsce uważam, że są fantastycznymi ludźmi i dzięki tym ludziom Polska jest w tym miejscu po transformacji, w którym jest. Dziękuję serdecznie.
Zapraszamy do zadawania pytań, oczywiście w pierwszej kolejności w temacie konferencji.
Seweryn Lipoński, Polsat News. Chciałbym zapytać panią minister, czy nie obawia się pani, że te sprawy, te odwołania pracodawców będą utykać w sądzie pracy, bo średni czas oczekiwania na rozstrzygnięcie w sądzie pracy to w tej chwili zdaje się blisko rok. I pytanie też do pana inspektora, bo słyszymy już o pierwszych kombinacjach pracodawców, jak obejść te nowe przepisy. Między innymi są pracownicy nakłaniani, żeby podpisywać fikcyjne umowy z jakimś innym pracodawcą, z jakąś inną spółką, żeby nie było, że wystawiają tylko jedną fakturę, ale na przykład dwie, albo też na przykład pracodawca różnicuje wysokość wynagrodzenia w różnych miesiącach, żeby nie wskazywać, że ono jest cały czas takie samo. Czy będziecie w stanie takie praktyki też wychwycić i mimo wszystko w takich sytuacjach próbować przekształcić, czy to B2B, czy umowę cywilnoprawną w etat?
Odpowiadając na pierwsze pytanie, ja zacznę od przypomnienia, jak było do dziś. Do dziś pracownik wypchnięty na umowę śmieciową, czyli umowę cywilnoprawną oferowaną w warunkach, w których powinna być umowa o pracę, był de facto pozostawiony sam sobie. Jedyne, co mógł zrobić, oprócz zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy, która jedyne, co mogła, to zareagować w formie mandatu, kary, sankcji, ale nie mogła dokonać takiego przekształcenia, to ten pracownik musiał iść do sądu pracy. Musiał skierować powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy, przeprowadzić całe postępowanie dowodowe, odczekać swoje. Średni czas oczekiwania na takie orzeczenia, na takie decyzje przed sądami pracy to nawet ponad 2 lata, więc bardzo, bardzo długo. Nic dziwnego, że pracownicy rzadko decydowali się na tę ścieżkę, a jeżeli już się decydowali, to wobec raczej byłych pracodawców niż obecnych ich obecnie ich zatrudniających. To była sytuacja dalece niewystarczająca. To, co się zmienia, to to, że dziś taki pracownik może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowa Inspekcja Pracy, jeżeli potwierdzi jego przekonanie, jeżeli stwierdzi, że powinna być umowa o pracę, a jest umowa cywilnoprawna, może decyzją administracyjną, czyli znacznie szybszą, dokonać przekształcenia takiej umowy. Z datą wydania decyzji zaczyna się obowiązywanie umowy o pracę. Data wydania decyzji jest datą umowy o pracę. I oczywiście, nie naruszając niczyjego prawa do sądu, jest możliwość odwołania się przez każdą ze stron, pracodawcy i pracownika, jeżeli z jakimś elementem tej decyzji nie będzie się zgadzał, do sądu. Ale żeby uniknąć tego doświadczenia przewlekłości postępowań sądowych, zagwarantowaliśmy w ustawie tak zwaną szybką ścieżkę. Możliwość szybkiego wyznaczenia terminu rozpoznania takiego odwołania. Wydanie wyroku wstępnego, wydanie wyroku częściowego, tak żeby przyspieszyć rozstrzygnięcie kwestii spornej. To szybkie rozstrzygnięcie jest w interesie zarówno pracownika czekającego na uznanie swojej umowy o pracę, jak i pracodawcy, który nie powinien być trzymany w niepewności. Żeby zabezpieczyć pracownika na czas postępowania, zagwarantowaliśmy w ustawie przepisy o zabezpieczeniu. Sądy, do których trafiać będą takie ewentualne odwołania, będą wydawały zabezpieczenie na czas postępowania, które zagwarantuje, że nie będzie można się, mówiąc kolokwialnie, pozbyć takiego pracownika. Nie będzie można go zwolnić z dnia na dzień. Trzeba będzie już w czasie postępowania respektować przepisy kodeksu pracy, jeżeli chodzi o trwałość zatrudnienia. To jest kolosalna zmiana, to jest przyspieszenie walki ze śmieciówkami, a przede wszystkim jest to ściągnięcie z barków samego pracownika, tej pełnej odpowiedzialności za to, żeby doprowadzić do stanu zgodnego z prawem. Pracownik może, ale nie musi już szukać profesjonalnego pełnomocnika, prawnika, czytać kodeksów i mierzyć się z wymiarem sprawiedliwości. Może zwrócić się do instytucji, która została utworzona i powołana po to, żeby stawać po jego stronie i w obronie jego praw, po pomoc. I ta pomoc zostanie udzielona w stopniu dalece większym niż było to do tej pory. Jedna kwestia to jest oczywiście kompetencja do przekształcania tych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, decyzję administracyjną. Druga to są znacznie wyższe sankcje za łamanie praw pracowniczych. Pan inspektor zwrócił tutaj słusznie uwagę, że jeżeli pracodawca w ciągu najbliższego roku dobrowolnie doprowadzi do stanu zgodnego z prawem, zanim w ogóle wkroczy tam Państwowa Inspekcja Pracy, to ma możliwość uniknięcia kary, będzie stosowana tak zwana abolicja, jeżeli w późniejszym terminie Państwowa Inspekcja Pracy wykryje nieprawidłowości. Ale to, co jest najważniejsze, to to, że to Inspekcja Pracy będzie prowadziła niejako za rękę tego pracownika w celu zabezpieczenia jego praw. Ja cieszę się bardzo z tych sygnałów, które płyną także do nas, że pracodawcy we własnym zakresie przeglądają sprawy kadrowe, przyglądają się temu, czy mają nie tylko porządek w papierach, ale czy faktyczne relacje, które funkcjonują u nich w zakładzie pracy, odpowiadają przepisom obowiązującego prawa. To jest najlepsza ścieżka, to jest najzdrowsze i najbardziej bezpieczne dla wszystkich, bo jest jeden genialny sposób, jak uniknąć kary, mandatu, decyzji administracyjnej, postępowania kontrolnego, poleceń i interwencji Państwowej Inspekcji Pracy. Tym genialnym pomysłem jest przestrzeganie kodeksu pracy. Jest kodeks pracy, jest artykuł 22, można do niego zajrzeć, wystarczy przestrzegać prawa i wówczas Państwowa Inspekcja Pracy nikomu nie będzie straszna. Dziękuję.
Szanowni Państwo, istotą postępowania kontrolnego będzie badanie stanu faktycznego. Więc ostrzegam i apeluję, aby manipulacje przy treści umów cywilnoprawnych, eksperymenty zarzucić, bo one nie będą skuteczne. Nie ma znaczenia treść zawartej umowy, jakieś odstępstwa, nie ma także znaczenia oświadczenie woli. To jest istotne. Tu zwracam się do pracowników. Dotychczas przy powództwach o ustalenie stosunku pracy, kiedy inspektor pracy wnosił o ustalenie takiego powództwa, bo takie prawo miał, sąd pracy brał pod uwagę wolę stron, w tym także wolę pracownika, a ten z różnych powodów akceptował stan, stąd też sporo naszych powództw było oddalanych, skuteczność była w połowie naszych wniosków. Dzisiaj nie ma znaczenia oświadczenie woli, a stan po prostu faktyczny. W związku z tym nie obawiajcie się Państwo, że kiedy powiecie prawdę, a musicie ją złożyć przed organem, jakim jest inspektor pracy, że będziecie mieli z tego tytułu jakieś konsekwencje. I także pracodawca, który będzie, mówię to w cudzysłowie, mataczył, abolicja go nie obejmie. Te sankcje są spore. Mandat został o 100% zwiększony i grzywny również. W związku z tym abolicja jest dla tych wszystkich, którzy prowadząc rozsądnie, rzetelnie działalność gospodarczą, w którymś momencie być może poszli na łatwiznę, być może było to w danym momencie wygodne, być może na starcie kilkanaście lat temu w jakiejś mierze uzasadnione, ale dzisiaj, kiedy żyjemy w państwie dobrobytu, kiedy staliśmy się 20. gospodarką na świecie, no ten standard musi jednak wrócić do fundamentów. W związku z tym, odpowiadając w skrócie, żadne myki, żadne manewry formalno-prawno-konstrukcyjne nie będą skuteczne. Decydować będzie stan faktyczny. Koniec. Przeczytajcie, Szanowni Państwo, artykuł 22 Kodeksu Pracy, jedynkę, dwójkę i zatrudnijcie swoich prawników, aby po prostu spróbowali te umowy, które dzisiaj przekształcacie w dziwny sposób, zgodnie z artykułem 22, przygotować jako umowę o pracę.
Agata Adamek, TVN24. Mam pytanie do pani ministra i do pana marszałka. Czy pani ministra zdrowia i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zasługują na to, żeby pozostać na swoich stanowiskach, patrząc na to, co się działo w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia w Polsce? Czy pani ministra, która 2 miesiące temu mówiła na pytanie, czy kiedy pacjentom będzie lepiej, już jest lepiej? Czy pan prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, który będąc tym prezesem, no chyba powinien lepiej sprawdzać jednak, ile zarabiają lekarze i w ilu miejscach, skoro wychodzi na jaw sprawa, chociażby Mogilna i szpitala tamtejszego, gdzie 26 tysięcy na godzinę mógł neurochirurg zarobić. Krótko mówiąc, czy oni zasługują na to, żeby dalej zasiadać tam, gdzie zasiadają?
Zacznę od krótkiego komentarza w sprawie Mogilna. To jest sprawa sprzed 2 lat. I ona, jak pani wie, została wtedy wykryta. i zostały w trybie natychmiastowym podjęte decyzje, dyrekcja została zwolniona i to jest sprawa sprzed 2 lat, notabene wczoraj w waszym materiale również zostało to pokazane. Po prostu w tej sprawie została właściwie reakcja 2 lata temu podjęta. W sprawie resortu zdrowia, szefa Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Decyzję w sprawie rządu i kształtu rządu podejmuje premier. My jesteśmy w ramach koalicji, jesteśmy w tej koalicji i inicjatywę w tej sprawie ma premier. W związku z tym nikt z lewicy nie będzie pana premiera zastępował w tej sprawie, bo to są jego kompetencje. My jesteśmy partnerem w koalicji 15 października. Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, powiedzieliśmy jasno i precyzyjnie i to, co jest ważne, powiedzieliśmy to kilka miesięcy temu, że my jako formacja lewicowa jesteśmy w stanie poprzeć każde najbardziej radykalne decyzje w sprawie ochrony zdrowia po to, żeby pacjentom było lepiej. Każde to znaczy, po pierwsze jesteśmy w stanie poprzeć limit wysokości wynagrodzenia dla lekarzy. Po drugie, jesteśmy w stanie wejść w poważną dyskusję na temat relacji między służbą publiczną lekarza a służbą, a jego praktyką prywatną. Te relacje zresztą w całej Unii Europejskiej są opisane i są w różnych krajach różnie realizowane, ale są opisane prawnie, jak to wygląda w Polsce, takich relacji nie ma. Po trzecie, żeśmy mówili, że trzeba w trybie natychmiastowym ustalić zasady wykonywania czasu pracy, żeby się nie zdarzyły takie sytuacje, że lekarz jest w tym samym czasie w 2 szpitalach albo w 3 na dyżurach. Po czwarte, wreszcie mówiliśmy o tym bardzo precyzyjnie, że musi być dobrze wykorzystywany sprzęt w szpitalach, który jest naprawdę dobrej klasy. To znaczy uważamy za rzecz skandaliczną, że sprzęt na przykład pracuje do godziny 16 bądź 17, a potem nie pracuje, bo nie ma środków na pracę tego sprzętu i na badania. Również jesteśmy za tym, żeby bardzo precyzyjnie ustalić zasady, zakaz, zasady korzystania przez lekarzy z tego sprzętu poza godzinami pracy lekarzy albo, nie daj Boże, kiedy wykonują praktykę prywatną, bo takie rzeczy też się zdarzają. Mówiliśmy również twardo, że uważamy, że dobrze by było, gdyby na jednym terenie, na przykład na terenie danego województwa, zarządzający szpitalami był jeden, tak żeby po prostu potencjał każdego szpitala był właściwie wykorzystywany i żeby na tym terenie nie dochodziło do tego, że nie wiemy, co przez nieuczciwych lekarzy, zaznaczam, przez nieuczciwych lekarzy są wykorzystywane różne miejsca pracy i jest trampolina płacowa poprzez ściganie się szpitali, poprzez to, że jeden płaci więcej za godzinę, a drugi na przykład mniej za godzinę. Wreszcie mówiliśmy twardo, że jest sprawa związana z podziałem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia na poszczególne szpitale. Zadawaliśmy pytanie i zadajemy takie pytanie, czy nie należy w jakiś sposób tego limitować. Część na płace i na zarobki, a część na badania i na lekarstwa. Zaznaczam w tym momencie, że nie atakujemy lekarzy. Zaznaczam to. To nie jest krucjata lewicy ani nikogo na lekarzy, ale przeciwko patologiom, które się zdarzają i po stronie pacjentów, bo faktycznie to nie funkcjonuje tak jak trzeba. Premier Gawkowski powiedział również w pewnej chwili, że należałoby rozpatrzeć możliwości zmian kadrowych w Narodowym Funduszu Ochrony Zdrowia, żeby była jasność. Inicjatywa w tej sprawie nie należy do lewicy. Lewica nie będzie ustawiała innym swoim partnerom w koalicji funkcjonowania ich resortów, a za sprawę związaną z polityką kadrową w stosunku do wszystkich elementów, a głównie rządu, odpowiada premier tego rządu Donald Tusk i my generalnie oczywiście to uznajemy, bo jesteśmy partnerem tej koalicji. Kończąc, powiem tak. To, co mówię, nie bierze się stąd, że wymyśliliśmy to 2 tygodnie temu albo 3 tygodnie temu i nagle, korzystając z sytuacji, lewica wychodzi i mówi, proszę to zmienić. Mówimy to od wielu miesięcy. Mówiła o tym również Anna Maria Żukowska, szefowa naszego klubu, w momencie, kiedy było głosowane wotum zaufania dla pani ministry. Powiedziała,
ale
będziemy...
Ale nie słucha pani marszałku w takim razie w koalicji.
Proszę pani, jestem zbyt doświadczonym politykiem, żeby zareagować w sposób, nikt nas nie słucha. Zgłaszamy cierpliwie nasze uwagi.
Ale pacjenci nie mają tej cierpliwości.
Proszę pani, jeżeli chodzi o rynek pracy... Jest nowy porządek na rynku pracy. Lewica bierze odpowiedzialność za rynek pracy. To jest nasza domena w ramach tego rządu. Zgłaszamy gotowość, zgłosiliśmy to na ręce i pana premiera, i koalicji, poparcia każdych, nawet bardzo radykalnych i ostrych decyzji w służbie zdrowia. Tak widzimy swoją pozycję. Każdy niech o swoje rzeczy, które zostały w tym rządzie mu powierzone, dba. Zgłosiliśmy to wszystko, pan premier wie o tym, członkowie rządu to wiedzą, nasi partnerzy zarówno z Polski 2050, jak i z PSL-u, jak i z Koalicji Obywatelskiej to wiedzą. Ja również to zgłoszę, jak będzie spotkanie koalicji po raz kolejny, że jesteśmy w tej sprawie do dyspozycji. Wydaje mi się, że to jest właśnie stanowisko odpowiedzialne, bo w tej chwili chodzi ci narzekać, opluwać, to jest łatwe. Na pochybę drzewo i koza wejdzie. Takie jest przysłowie chyba. W związku z tym my jesteśmy konstruktywni w tej sprawie. Ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć. Proszę pamiętać, że było spotkanie klubu, do którego razem z panią ministrą należymy, z panem ministrem Domańskim i z panią ministrą zdrowia, gdzie również przedstawiliśmy model nowego finansowania służby zdrowia. Co jeszcze może zrobić koalicjant lojalny wobec rządu w momencie, kiedy w jakiejś branży nie dzieje się dobrze, a tak uważamy? Żukowska mówiła na spotkaniu, jeżeli chodzi o na posiedzeniu Sejmu, powiedziała, głosujemy za członkiem tego rządu, bo jesteśmy w rządzie, ale zgłaszamy po raz kolejny wszystkie uwagi i wszystkie uwagi zgłosiła. W związku z tym tak sobie wyobrażam rolę odpowiedzialnego partnera w ramach koalicji 15 października. I tutaj polityki w tej sprawie nie zmienimy i na pewno nie będziemy na swoich partnerów pluli, oczerniali i jesteśmy do dyspozycji po to, żeby im pomóc, bo po to są partie koalicyjne i formacje koalicyjne, żeby sobie w sytuacjach trudnych pomagać. Tak sobie wyobrażamy naszą rolę.
Ale nagrody i ewentualny koszt błędów lub też zasług całej koalicji, wszystkie ugrupowania koalicyjne finalnie w wyborach będą ponosiły.
Takie jest życie, ale takie jest życie pewnie, ale jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to w tej sprawie propozycje powinna złożyć ministra zdrowia, a sprawy kadrowe należą do pana premiera Donalda Tuska.
Może pani ministra jeszcze, jaka atmosfera wokół ministra zdrowia na rządzie?
Ja powiem nieco szerzej o atmosferze. Lewica stoi po stronie pacjentów i stoi z pacjentami, podzielając atmosferę, która w gronie pacjentów, pacjentek teraz dominuje. Tak, podzielamy oburzenie zarobkami niektórych, oczywiście nie wszystkich, ale jednak coraz więcej jest tych doniesień, lekarzy. Podzielamy to oburzenie i dlatego kładziemy na stole propozycję wprowadzenia płacy maksymalnej w ochronie zdrowia. Podzielamy przerażenie pacjentów i pacjentek tym, że można trafić na stół operacyjny czy do gabinetu lekarskiego lekarza, który ma za sobą przepracowanych dziesiątki godzin bez żadnego odpoczynku i bez żadnej ewidencji. To jest oczywiście z punktu widzenia ministry pracy oburzające, jeżeli chodzi o czas pracy i bezpieczeństwo pracownicze, ale z perspektywy każdej i każdego z nas jako pacjenta, a pacjentki, to jest przerażające z perspektywy bezpieczeństwa właśnie pacjentów. Dlatego kładziemy na stole konstruktywnie wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania godzin pracy lekarzy. podzielamy ten poczucie chaosu i absurdu, że żeby dostać się na badanie do publicznej jednostki ochrony zdrowia, trzeba najpierw iść do tego samego lekarza, do gabinetu prywatnego i wyłożyć grube pieniądze za wizytę, która może trwać 5, 10 albo 15 minut i jest ona tylko po to, żeby znalazło się miejsce w szpitalu publicznym. Tak, to jest oburzające i my to oburzenie także podzielamy, dlatego kładziemy na stole konkretne rozwiązania, jak uporządkować tę relację między publicznym a prywatnym, wprowadzić zasadę albo-albo, to znaczy albo pracuje się i nie ma tutaj żadnego zakazu w prywatnej ochronie zdrowia, jest się wtedy przedsiębiorcą, jest się wtedy biznesmenem i działalnością gospodarczą, albo pracuje się i funkcjonuje na sprzęcie i w szpitalu, który jest szpitalem publicznym. Wtedy pracuje się w publicznej ochronie zdrowia i ta praca powinna odbywać się także zgodnie ze standardami kodeksu pracy, przepisów prawa pracy. Nie ma żadnego powodu, żeby niektórzy pracownicy ochrony zdrowia udawali jednoosobowe działalności gospodarcze, choć de facto są pracownikami, nawiązując do tematu dzisiejszej konferencji. Więc tak, ta atmosfera nie tylko jest nam znana, ale ta atmosfera jest przez nas współodczuwana i przekuwana w konkretne postulaty. Bo na tym polega odpowiedzialna polityka. Jeżeli widzimy problem, musimy znaleźć rozwiązanie, położyć je na stole. Tak, bywa tak, że kto inny jest, musi być inicjatorem decyzji. W tym wypadku jest taka konstrukcja Ministerstwa Zdrowia. Na czele stoi pani minister, decyzją premiera, więc to do nich zwracamy się z tymi propozycjami, z tymi postulatami i z tą ofertą, którą przedstawił pan marszałek, że poprzemy każde, nawet najbardziej radykalne rozwiązanie, które będzie procedowane. Czas na takie rozwiązania, czas na takie działania. Cytuję tutaj tak naprawdę premiera Donalda Tuska, który bardzo jasno powiedział, że oczekuje propozycji takich rozwiązań. My jako koalicjant takie propozycje mamy. Pani minister zdrowia może z nich skorzystać, do czego serdecznie i bez żadnej buty zachęcamy, bo to są dobre i korzystne dla milionów pacjentów rozwiązania.
Mamy czas na ostatnie krótkie pytanie. Jedno.
Nie, posłuchajcie, bo konferencja prosiła nas, Senat prosił, konferencja się zaczyna za 10, 11 w Senacie, w związku z tym możemy na setki zostać, ale taką mamy umowę.
A to na setki możemy?
Tak.
Dobrze. Iza Paprocka, TVP Info. W takim razie chciałabym się zapytać o, jest drugi dzień szczytu NATO w Ankarze. Z jakimi informacjami powinien wrócić prezydent i rządowa delegacja z Ankary, co by nas zadowoliło, chociażby w kontekście amerykańskich baz wojskowych i o relacje polsko-ukraińskie. Prezydent Nawrocki miał spotkać się z Wołodymirem Zełańskim. Czy to oznacza odwilż w relacjach polsko-ukraińskich? Czy spodziewa się pan takiej odwilży? Też zwrócę uwagę na to, że Wołodymir Zełański zamieszcza różnego rodzaju podziękowania po spotkaniach w Ankarze. Dziękuję Duńczykom, Norwegom, Holendrom. Jeżeli chodzi o Polskę, to cisza i w związku z tym, czy to już jest czas na powołanie grupy do spraw trudnych w relacjach Polski z Ukrainą? Pytanie do pana marszałka. Dziękuję.
Odpowiedź będzie bardzo krótka. W sprawie sytuacji związanej z Ministerstwem Obrony Narodowej i uzbrojeniem. Popieramy absolutnie politykę w tej sprawie Władysława Kosiniaka-Kamysza. Może liczyć w tej sprawie na pełne wsparcie formacji, którą mamy przyjemność z panią ministrą reprezentować. Uważamy, że robi naprawdę wyśmienitą robotę. W sprawie Ukrainy, proszę państwa, wcześniej czy później rozsądek na wszystkich w tej sprawie przyjdzie. Wcześniej czy później. Nie ma innej możliwości. Jesteśmy sąsiadami i bez względu na to, jaka jest w tej chwili atmosfera, mądre myślenie o przyszłości, o interesie, o bezpieczeństwie Polek i Polaków jest takie, żeby Ukraina wojnę z Rosją nie przegrała, tylko żeby ją wygrała, bo jak ją przegra, będziemy mieli na swoich granicach jeszcze w drugim miejscu Rosję rozbestwioną. Tyle musimy zakończyć.
Słuchajcie. Dziękujemy bardzo za udział w konferencji. Dziękujemy.